Drugi rozdział, pierwsze 11 wersetów. Powiedziałem sobie, nurze, popróbuj radości i użyj sobie, lecz również to było marnością. O śmiechu powiedziałem to szaleństwo, a o radości cóż ona daje? Umyśliłem sobie, że pokrzepię swoje ciało winem, lecz tak, aby moje serce mądrze mnie prowadziło i że będę trzymał się głupoty, aż zobaczę, co dobrego mają synowie ludzcy czynić pod niebem w ciągu krótkiego czasu swojego życia. Podjąłem wielkie trudy, wybudowałem sobie domy, zasadziłem sobie winnice, założyłem sobie ogrody i parki i zasadziłem w nich różnego rodzaju drzewa owocowe. Urządziłem sobie stawy z wodą, aby z nich nawadniać las rosnących drzew. Nabyłem sobie sługi, służebnice, miałem też niewolników urodzonych w domu. Nadto miałem stada wołów i owiec, więcej niż wszyscy, którzy byli przede mną w Jeruzalemie. Nagromadziłem sobie też srebra i złota, nadto skarbów królów i krajów. Wystarałem się o śpiewaków i śpiewaczki i o to, czym synowie ludzcy się rozkoszują, mnóstwo kobiet. I tak stałem się wielki i przewyższałem wszystkich, którzy byli przede mną w Jeruzalemie. Nadto pozostała mi mądrość. I niczego, czego tylko zapragnęły moje oczy, nie odmawiałem im. Nie wzbraniałem mojemu sercu żadnego wesela. Owszem, moje serce radowało się z wszelkiego mojego trudu. I taka była moja nagroda za wszelki mój trud. Potem zwróciłem uwagę na wszystkie moje dzieła, których dokonały moje ręce i na mój trud, który włożyłem w pracę. I oto wszystko to jest marnością i gonitwą za wiatrem i nie daje żadnego pożytku pod słońcem. Panie Boże, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, za mądrość z góry, za to pouczenie Salomona, który przygotowuje też nasze serca, abyśmy nabyli mądrość już wcześniej, przygotowując się też na pewne rzeczy, abyśmy mieli realne oczekiwania też od życia, od siebie samych, od Ciebie. Prosimy Cię, Panie Boże, abyśmy tym bardziej właśnie chętnie przyjęli Twoją mądrość. Czasami oznacza to też rezygnację z własnej mądrości, abyśmy mieli spełnione, szczęśliwe życie. I to nie tylko w wymiarze wiecznym, ale już tutaj w wymiarze doczesnym. Amen. Rozpoczęliśmy czas Adwentu, radosnego przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Na ulicach pojawią lub już pojawiły się światełka, zabrzmią kolędy. Nie wiem, czy już jarmark Bożego Narodzenia by się rozpoczął. Zabrzmią bożonarodzeniowe piosenki, okna, balkony wielu domów zostaną przyozdobione. Pojawi się gdzieś tam w reklamach, czy gdziekolwiek indziej ciężarówka Coca-Coli świąteczna. Ja osobiście bardzo lubię ten przedświąteczny klimat. To publiczne ogłoszenie, że Boże Narodzenie jest oto najradośniejszym, najgłośniejszym, najpowszechniejszym świętem na ziemi, w porównaniu z którym wszelkie święta państwowe, jakieś dni świąteczne w ciągu roku, są jak ledwie tlący się płomień. W czasie Bożego Narodzenia, już w czasie Adwentu, cały świat ogłasza, co się wydarzyło. I problem z przedświątecznymi światełkami, muzyką, zgiełkiem, nie polega na tym, że te rzeczy, te elementy są obecne w naszej kulturze i że są powiązane ze świętami Bożego Narodzenia czy z Adwentem. Problem polega na tym, że często te rzeczy tak naprawdę maskują mrok. Maskują mrok w sercach ludzi, maskują smutek, maskują frustrację, maskują konflikty, maskują brak przebaczenia, maskują kłótnie, maskują brak nawrócenia. I z tymi grzechami, z tym mrokiem, nie chcemy się rozprawić w Boży sposób, a potem siadamy do świątecznego stołu albo rozpoczynamy Adwent i mówimy, a wiesz co, to jednak jest komercha, to jednak mnie nie cieszy tak naprawdę. Te rzeczy jednak mnie tak naprawdę nie cieszą, raczej wywołują u mnie jeszcze większą frustrację. A wynika to z prostej przyczyny i o tym mówi tak naprawdę Salomon w dzisiejszym fragmencie, czy w całej swojej książce. A mówi o tym, że poza kontekstem wiary, poza kontekstem podążania za Bogiem, nie potrafimy cieszyć się dobrymi Bożymi darami. Poza kontekstem wiary te rzeczy będą albo nas irytowały, albo pełniły taką funkcję znieczulacza na naszą frustrację, albo staną się po prostu naszą pułapką, jeżeli staną się takim głównym celem. muzyka, śpiew, seksualność, tak, i tak dalej. To są dobre rzeczy od Boga, ale potrafimy z nich korzystać tylko w kontekście wiary, bo wiara wkłada je w odpowiednie miejsce, w odpowiedni kontekst w naszym życiu. Poza kontekstem wiary, okres Adwentu i świąt, zamiast radości, zamiast rodzinnego świętowania, radości z powodu wspólnych zakupów, zasiadania do świątecznego stołu, będzie powodem do różnych rzeczy. Rozdrapywania rodzinnych ran, jakichś zaszłości, niespełnionych oczekiwań, tak? Pierogi nie będą nas smakowały, pieśni nie będą, kolędy nie będą nas cieszyły, ludzie będą nas nudzili, będzie bieganina, bezmyślna bieganina i złość, że ktoś wymyślił te święta. I teraz jak to się ma do dzisiejszego fragmentu z Księgi Kaznodziei Salomona? Kiedy prawdziwa wiara osadzona jest na Piśmie Świętym, to dzieją się dwie rzeczy i o tych rzeczach mówi Salomon. Po pierwsze, będziesz mógł prawdziwie cieszyć się tymi rzeczami. Będziesz prawdziwie mógł cieszyć się Bożymi darami. Salomon posiadał wszystko. Nie mówi, że to są złe rzeczy. Naprawdę, cieszył się nimi. Ale, i tutaj jest druga prawda, jeżeli będziesz miał wiarę osadzoną na Biblii, to nie tylko będziesz mógł cieszyć się Bożymi darami, ale będziesz w stanie szczerze spojrzeć na bolączki życia, na przemijalność świata, nie będziesz uciekał od trudnych prawd, na przykład takiej, i to jest to jakby podsumowanie tego fragmentu z ust Salomona, że wszystko jest tymczasowe, że te rzeczy, jeżeli się do nich przywiążesz na maksa, żebyśmy powiedzieli kolokwialnie, one nie dadzą ci trwałego szczęścia. Uświadomisz sobie, że śmierć tak naprawdę zrównuje wszystkich. Te rzeczy, którymi się trudziłeś, one przemijają. Nawet nie jesteś w stanie zagwarantować, że to, co wypracujesz po twojej śmierci, przejdzie w dobre ręce. Salomon szczerze napisał na temat życia, mówi w pierwszym rozdziale, napisał, wszystko jest mgłą, to słowo marność mówiliśmy, że to jest hebrajskie hebel, które oznacza parę, mgłę. Wszystko jest mgłą, jesteśmy jak para, jak dzisiaj wyszliście z domu, może ktoś z was puchnął, para, nagle próbujecie może chwycić, nie ma, 3 sekundy mijają, nie ma. Salomon mówi, takie jest nasze życie. Przychodzimy tu na chwilę, trudzimy się, gonimy za czymś, co często nie daje nam prawdziwego spełnienia, potem nas nie ma, potem odchodzimy. I to jest perspektywa na życie nie jakiegoś głupiego pesymisty bez wiary, to jest perspektywa na życie mądrego, wierzącego króla. I słuchajcie, w niewielu kościołach coś takiego usłyszycie, że to jest perspektywa na życie mądrego, wierzącego króla. Raczej usłyszycie o programach, wizjach tutaj zdobywania świata. Świat jest naprawdę dobry, mamy wpływ na wszystko. Jeśli tylko wierzysz, możesz po prostu chwycić Pana Boga za nogi. Ale Bóg nie jest specjalistą od reklamy. Nie mówi, słuchajcie, teraz pokażę wam piękne obrazki, tak jak w Strażnicach na przykład, tak? Mamy sielankę. Pokażę wam piękne obrazki, żeby wam tak naprawdę uzmysłowić, że życie jest słodkie, różowe, piękne, bezproblemowe, długie, ale tylko mi zaufajcie. Kupcie mój produkt, kupcie Ewangelię, a minie was to wszystko, co spotyka niewierzących. Samotność, nietrwałość, wyzwania finansowe, mozuł, trud, poczucie jakiejś takiej tymczasowości wszystkiego. Salomon mówi nie, Pan Bóg nam tego nie obiecuje. Bóg nie ukrywa prawdy o tym, jaki naprawdę jest świat, jakie są, jak to mówi, jakie są rzeczy pod słońcem. Sam opis w kontekście Adwentu, zobaczcie, jaka to jest prawda aż do bólu. Sam opis przyjścia na świat Syna Bożego jest szczery aż do bólu. Ewangeliści są tak samo szczerzy jak Salomon. Nie mówią, oto Syn Boży przyszedł na piękny świat. Jego przyjście, jego człowiecza natura, ludzka natura była triumfem człowieka, była triumfem ludzkiej natury. Jego przyjście było pięknym, sentymentalnym festiwalem. Jakże Bóg mógł się zastanawiać, czy przyjść na ten piękny świat? To było takie oczywiste, że pragnie przyjść na ten piękny świat. Nie, raczej ewangeliści mówią, że kiedy Bóg przyszedł na świat, to możni tego świata albo chcieli go zabić, albo w geście obojętności pozostali w swoich miejscach. Nie znalazło się miejsce w pałacu na króla, nawet nie w zwykłym domu. Urodził się w stajni, byśmy powiedzieli, no bardzo rozczarowujące, jak na wejście Boga na świat. Adwent to jest taki okres, w którym musimy pamiętać, że Jezus przyszedł na świat. To jest jedna prawda. Ale Adwent to jest też ten okres, kiedy musimy powiedzieć, że grzech przyszedł na świat. Jezus przyszedł na świat, ponieważ grzech przyszedł na świat wcześniej. Jeżeli nie zauważymy tego drugiego faktu, to nie zrozumiemy pierwszego faktu. Chyba dobrą, żeby to jakoś zilustrować najlepszym obrazem, który mi przyszedł do głowy, jest Terminator. Film Terminator. Po co Kyle Reese, jeżeli oglądaliście? Przyszedł, przeniósł się z przyszłości w przeszłość, do roku tam chyba 1984 roku. Po co przeniósł się w czasie? Ponieważ wcześniej, do roku 1984, przeniósł się Terminator, który chciał zabić Sarę Connor, żeby nie dopuścić do urodzenia się przywódcy ruchu oporu, Johna Connera. Z tego powodu John Reese przyszedł, żeby powstrzymać dzieło Terminatora. Jezus przyszedł na świat nie po to, żebyśmy teraz obchodzili sentymentalne święta, ale żeby pokonać pierwszego Terminatora, diabła, który przyszedł ten świat zniszczyć, naszą radość, wdzięczność, naszą więź z Bogiem. Śpiewamy Radość Wielka Nastała, na przykład w okresie świątecznym, ponieważ wierzymy, że Jezus przychodzi, żeby nieść błogosławieństwo wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z przekleństwem. Także Adwent to jest tak, nie chcę was zniechęcać do tego, żebyśmy nie świętowali Adwentu. Sam lubię Adwent. Adwent to jest czas radości. Nawet tak zwana komercjalizacja tego okresu jest dobra. Bóg mówi po prostu, tak jak Salomon. Ciesz się winem, ciesz się chlebem, ciesz się obfitością stołu. Życie jest za krótkie, żeby pić piwo za złoty 30 zł. Z netto. I to samo mówi Salomon. Tak, to mówi Salomon. Bóg dał nam naprawdę dobre dary i życie jest za krótkie, żebyśmy po prostu wypychali je z naszego życia. Ale ta afirmacja Bożych darów, ta afirmacja życia, ten, byśmy powiedzieli, Boży hedonizm, nie znosi prawdy o tym, że świat jest dotknięty grzechem, że świat jest okrutny. Wręcz przeciwnie, mówimy, światło przyszło, gdzie? Na ciemny świat, nie na jasny, nie na bezgrzeszny. Tak? Musimy być realistami w myśleniu na temat świata. Wiara nie ignoruje śmierci, wiara nie ignoruje tymczasowości, wiara nie ignoruje problemów, choroby i tak dalej. Raczej ufa Bogu, że choroby, cierpienie, to co robimy, nawet pomimo tymczasowego jakiegoś wydźwięku, naszej pracy, naszych starań, Bożych darów, które mamy, to wszystko ma sens. To wszystko ma sens w Jego planie i w zrozumieniu tego pomaga nam Salomon. Salomon mówi, że słuchajcie, Księga Kaznodziei, europejska księga, tak? Przypowieść w stosunku do przypowieści mówiliśmy. Przypowieści są bardziej amerykańską księgą. Młodość, mądrość, posiądziesz mądrość, zrozumiesz wszystko. Kaznodziei Salomona mówi, no nie do końca to tak wszystko działa. Śmierć jest przyszłością każdego z nas, o ile Jezus nie wróci wcześniej. I Salomon poucza, jak żyć w obliczu nieuchronności śmierci i w obliczu tymczasowości wszystkiego, co robimy tutaj w tym życiu. I mówi, prowadź zwykłe, spokojne życie, ciesząc się Bożymi darami. Nie zapniesz wszystkiego, może my mamy takie chęci być inżynierami własnego życia. Nie zapniesz wszystkiego na ostatni guzik, nie wiesz, czy oszczędzając na, nie wiem, wycieczkę zagraniczną, którą sobie zaplanowałeś za 2 lata, nie będziesz musiał po drodze wydać pieniądze na lekarstwa, na swoje zdrowie. I kiedy będziesz musiał wydać lekarstwa na swoje zdrowie, mimo że sobie zaplanowałeś wyjazd na wycieczkę, kupno domu czy samochodu, ale kiedy przyjdzie choroba i będziesz musiał wydać lekarstwa, pieniądze na lekarstwa, to Salomon mówi, to nie wierzgaj, nie fikaj. Nie reaguj jak dziecko, które odkryło, że zaklęcie abrakadabra nie działa. Nie reaguj jak dziecko, które nagle odkrywa, ojej, że zamek, który zbudowałem na plaży, nagle może jest podmywany przez fale. Mimo nieprzewidywalności, nieuchronności śmierci, tymczasowości wielu rzeczy, które robimy, Salomon tak naprawdę mówi, tak, tak jest, ja nie będę was ściemniał, ale on afirmuje życie, tak? Mówi, świat przemija, śmierć nadchodzi, nie mówię wam niczego, co powinno być dla was dołujące. Salomon mówi, nie mówię wam niczego, o czym nie wiecie, mówię wam po prostu prawdę, to powinna być dla was oczywistość. Ale te rzeczy niech nie powodują u was pogańskiej paniki w stylu nie, 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 Salomonie, nie mów nam o tym, nie, nie, nie. Myśl pozytywnie, na pewno to nie przyjdzie na nas, tylko musimy, nie wiem, pozytywnie myśleć, zdrowo się odżywiać, bla, 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 różne mamy sposoby na to. Salomon mówi, jak żyć w świecie, w którym śmierć jest nieunikniona, gdzie wszystko jest mgłą, tak jak mówi, gdzie wszystko jest pasaniem wiatru i nie mówi, czekaj na wieczność. Mówi, że możesz prawdziwie, szczerze, autentycznie cieszyć się życiem. Świat przemija, nasze dzieła przemijają, życie przemija, ale jest w tym świecie miejsce na prawdziwą radość. Jest miejsce na sens życia. Pośród mgły, przemijalności, pary, Salomon tak naprawdę mówi, Bóg daje nam obfity, zastawiony stół. Jeden z komentatorów, Jeffrey Myers, napisał komentarz do Księgi Kaznodziei Salomona, który zatytułował właśnie Stół pośród mgły. To jest, myślę, podsumowanie jakby całości treści tej księgi. Pośród niepewności, nieprzewidywalności w świecie mamy obfity stół od Boga, abyśmy się nim cieszyli. Mamy dobre dary. Salomon zrozumiał, tak, te dary są ulotne, przemijalne, ale właśnie zrozumienie tego chociażby pozwala nam prawdziwie się nimi cieszyć. Czyli Salomon tak naprawdę daje nam bardzo dobrą książkę na temat życia. Prawdziwą, byśmy powiedzieli, do bólu. Nie daje nam żadnego znieczulacza. I to jest, słuchajcie, to jest cecha dobrej książki. Dobra książka opisuje życie prawdziwie, byśmy powiedzieli nawet dogłębnie. Bierze pewne aspekty życia pod mikroskop i opisuje je. Zła książka, jakiś szmatławiec czy Roman Sidło, zajmuje się taką tkliwą powierzchownością po życiu. Tak, dobry film potrafi pokazać życie naprawdę z realnej strony, byśmy powiedzieli. Dobry film zawiera smutek, łzy, śmierć, nawet czasami dobrych bohaterów, miłość, konflikt, rozterki, zdradę, ale i odwagę, radość, wdzięczność, ale i rozczarowanie. Dlatego na przykład lubię film, myślę, że nie jestem w tym odosobniony, na przykład film Braveheart. Tak, on zawiera większość tych elementów, o których mówimy, o których mówi Salomon. Film powierzchowny, taki znieczulacz, pokaże wam na przykład Słoneczny Patrol i Białe Zęby Bohaterów. Albo z drugiej strony, jakby z drugiej skrajności, pokażę wam filmy von Triera i jakiś zupełny nihilizm, wszystko jest do niczego, nic nie ma sensu, zgnilizna i marazm. Salomon pokazuje życie naprawdę kompleksowo, z różnych stron. Bierze życie pod mikroskop. Chcesz wiedzieć, jak jest? No to, nie wiem, może Max Kolonko też mówi, jak jest, ale przede wszystkim Salomon mówi, jak jest. Przeczytaj jego książkę. I oczywiście ludzie, co? Ludzie wolą, nie lubią Księgi Salomona, wolą Roman Sidła. Dlaczego? Bo wolą powierzchowność. Lubią, kiedy ktoś im mówi, jak nie jest. Byle dobrze mówił, byle niósł krótkotrwałą ulgę, dlatego wielu ludzi woli gabinety psychologiczne bardziej niż Kościół. Dlaczego? Bo wielu psychologów mówi, jak nie jest. Mówią, dam ci tak zwaną tabletkę radości, czyli innymi słowy, dobrą poradę, żeby świat wydał ci się bardziej przyjazny i nabrał więcej kolorów w twoich oczach. Kościół mówi, słuchaj, zdejmę łuski z twoich oczu, byś zobaczył siebie, ludzi, Boga, świat prawdziwie, bez udawania. Bóg nie jest zainteresowany bajerowaniem nas. Salomon mówi, że wszystko posiadł, wszystkiego dokonał, miał pieniądze, władzę. Umyśliłem sobie, że pokrzepię swoje ciało winem. Podjąłem wielkie dzieła, wybudowałem sobie domy, założyłem ogrody, nabyłem swoje sługi, urządziłem sobie stawy z wodą, nagromadziłem srebra i złota. Miał mnóstwo kobiet, miał sławę, miał władzę, miał, byśmy powiedzieli, wszystko, o czym możemy pomyśleć w tym świecie. Angażował się w życie na wskroś, był takim prawdziwym, ówczesnym naukowcem, który smakował życia. Nie był takim naukowcem zamkniętym w laboratorium, ale był naukowcem, który bada wszystko, byśmy powiedzieli, na własnej skórze. Mógł dopiąć wszystko, mógł zaplanować sobie życie od A do Z, ale kwituje 11 werset. Potem zwróciłem uwagę na wszystkie moje dzieła, których dokonały moje ręce i na mój trud, który włożyłem w pracę i oto wszystko to jest marnością i gonitwą za wiatrem i nie daje żadnego pożytku pod słońcem. To, co posiadł, nie dało mu takiego pełnego zadowolenia. I teraz może myślimy, to za głupi i próżny człowiek. Miał wszystko i jeszcze narzeka, że wszystko jest marnością. Ale słuchajcie, Salomon nie narzeka na dary. On nie mówi, że wino, kobiety czy śpiew to są złe rzeczy. Mówi, on narzeka na nietrwałość darów w tym świecie. On nie narzeka na Boga, raczej narzeka na życie, które jest jak para. Tymczasowa. I ta księga została nam dana z konkretnego powodu, żebyśmy też my z góry przygotowali się na pewne rzeczy. Tak? Salomon jest jak ktoś, kto wszedł do wody, wyszedł i powiedział, słuchajcie, jest bardzo zimna, ale tam jest płyciej, tam jest głębiej, tu jest cieplej, tu są cieplejsze prądy. I powiedział to nam, żebyśmy my wiedzieli, jaka jest woda przed wejściem do niej. Dlatego słuchajcie, co mówi Salomon, żebyście nie byli rozczarowani, chwytając się za jakiś czas za głowę, mówiąc, a ja myślałem, że jest inaczej, a ja się tego nie spodziewałem. My czasami myślimy, aj, gdybym tylko miał, nie wiem, dzieci czasami myślą, tak? Może czasami tak myślicie, a gdybym miał tylko tą lalkę, a gdybym miał tylko tą grę, a gdybym miał tylko ten samochód, a gdybym tylko miał te klocki, to bym był bardzo zadowolony. Ale potem dostajemy tą rzecz, bawimy się nią, cieszymy się nią i po jakimś czasie okazuje się, że no, nie do końca, teraz chciałbym inną. I czasami z nami dorosłymi jest to samo. Gdybym tylko miał, nie wiem, męża, gdybym tylko miał żonę, gdybym tylko miał większy dom, gdybym tylko miał auto, gdybym. Ale kiedy te rzeczy już posiadamy, nagle mija jakiś czas i nasze oczekiwania są sprowadzane, byśmy powiedzieli, do parteru, na ziemię. To już mnie nie kręci. Ja spodziewałem się jednak trochę czegoś innego. To już mi nie daje takiej trwałej satysfakcji. Zostaje pustka. Dlaczego? Dlatego, że mieliśmy nierealne oczekiwania, co prawda od dobrej rzeczy, ale ona nie po to została stworzona, żeby nam dawać jakieś trwałe, prawdziwe spełnienie. Bo takich rzeczy w tym świecie nie znajdziemy. Ale mimo to Salomon mówi, ciesz się zwykłymi rzeczami, ale nie traktuj ich jako recepty na trwałe szczęście tu, w tym świecie. Raczej korzystaj z nich jako z Bożych darów, a nie z czegoś, co przyniesie ci trwałe zaspokojenie. Pracuj, jedz swój chleb w pokoju, który wypracujesz. Wieczorem, nie wiem, wypij lampkę wina, włącz sobie muzykę, zapasz herbatę, przytul męża czy żonę i pamiętaj, wszystko mija, nie zostawisz tu nic trwałego, ufaj Bogu, ciesz się Jego darami i pracuj. I to jest recepta Salomona na dobre życie tutaj, na ziemi. Nie goń szaleńczo za szczęściem, które upatrujesz w rzeczach stworzonych, bo nie po to są nam dane. W pokoju pracuj, ciesz się Bożymi darami i udaj się w Boże ramiona. To jest recepta na dobre życie. Niektórzy powiedzieliby, że gdyby Salomon mówił, że nie ma nic lepszego w świecie, nie, inaczej, niektórzy byliby zadowoleni, gdyby Salomon powiedział, nie ma nic lepszego w tym świecie niż cisza, medytacja, modlitwa, zamknięcie się w sobie, doświadczanie obecności Boga. Ale on tu mówi, mówiąc znowu tym współczesnym hasłem, on tu mówi tak naprawdę wino, kobieta i śpiew. Niektórzy chrześcijanie powiedzieli, no nie, to brzmi już naprawdę mało duchowo. Niektórzy wierzący z tego powodu mówią, że Salomon w tej księdze wyraża myślenie pogańskiego umysłu, a nie mądrość i wiarę chrześcijanina. Jak wierzący może być tak pesymistyczny w myśleniu o świecie? Wszystko jest mgłą, wszystko jest pasaniem wiatru, wszystko jest ulotne, wszystko jest nietrwałe, nieuchwytne, ale skąd? Przyjąłem Jezusa i wszystko jest błękitne, wszystko jest super. Dalej inni mówią, jak Salomon może wynosić radość płynącą z doczesnych rzeczy? Jak wierzący może angażować się w tak światowe przyjemności? W uszach wierzących to naprawdę jest zachęta nieomalże do światowości. Podczas gdy mówią, nie, te rzeczy to są, może nie błękitne, no są czarne, to są złe rzeczy. Niektórzy mówią, Salomon mówi, że właśnie życie bez Boga jest ulotne, nietrwałe, marne, że Salomon tu pokazuje tak naprawdę perspektywę człowieka niewierzącego. Ale my wierzący wiemy, że tak jak śpiewał Tilaw, jest super, więc o co ci chodzi? I teraz, dlaczego, skąd jest super, skąd wiemy, że jest super? No, ludzie się uczą, że jest super z telewizji, ludzie się uczą, że jest super z każdego podsumowania działań rządu, najczęściej dokonywanego właśnie przez rząd. Rząd podsumowuje działania rządu i mówi, jest super. Wierzący mówi, a wiesz co, mam wątpliwości, ktoś mnie tu w dudka robi. Dlatego, że wiem i widzę to po moim życiu, że życie bywa różne. Tak, czasami jest super, ale czasami jest bardzo niesuper. I przestań mnie ściemniać, że jest zawsze super. Nie zrobisz ze mnie z takiego plastikowego człowieczka, sztucznego ludka, który na wszystko odpowiada, och, jakie życie z Bogiem jest słodkie, wspaniałe. Takie myślenie, życie jest słodkie, wspaniałe, to jest postawa tych, którzy w Bożym Narodzeniu i w Adwencie szukają ucieczki od realnych problemów w swoim życiu. I wolą myśleć, świat jest kolorowy, świat jest światełkowy, świat jest gwiazdkowy. Zobacz na moje lampki na choince, zobacz na moje lampki na balkonie, spójrz na wystawy, czy życie nie jest proste, słodkie i jasne? I ludzie mówią, ja chcę Boże Narodzenie, które powie mi, że wszystko jest dobrze. Ja chcę zwierciadełko, które powie mi, że jestem najpiękniejszy, najpiękniejsza, że jestem dobry. Ja chcę takie Boże Narodzenie, które powie, że ludzkość jest moralna, że jest wszystko w porządku w moim życiu. Gdyby Salomon zobaczył to wszystko, tą całą otoczkę Bożego Narodzenia czy Adwentu, pewnie powiedział good job po hebrajsku. Ja nie wiem, jak to brzmi po hebrajsku. Może Filip by wiedział. Jak? No właśnie, tak. Dobra robota. Widzę, że czytaliście moją książkę, widzę, że czytaliście drugi rozdział. Słyszę śmiech, słyszę radość, widzę wino, macie piękne ogrody, parki, park oliwski, macie piękne kobiety, muzykę. Nie wzbraniajcie sercu żadnego wesela, ale pamiętajcie, że cieszycie się tymi rzeczami pośród mgły, pośród pary. Niech te rzeczy nie staną się dla was sensem życia albo przesłonią wam prawdy o tym, jaki rzeczywiście jest świat. Nie traktuj tych rzeczy, tych otoczek, ozdób adwentowo-bożonarodzeniowych jako psychotropów, które zamulają ci prawdziwe widzenie świata. Dlatego na przykład myślę, że dobrą ilustracją jakby tego, co mówi Salomon w drugim rozdziale, jest na przykład film Domek na Prerii. I to jest obraz tego, o czym mówi Salomon. Tak? Obraz, byśmy powiedzieli, chrześcijańskiego życia. Tak. Na ile pamiętam odcinki w tym filmie, są problemy, są wyzwania, są łzy, ale powinniśmy przez nie przechodzić. Pracować, stawać im czoła i cieszyć się spokojnym życiem z bliskimi i owocami własnych rąk. Poza kontekstem wiary, tak jak powiedziałem, dobre rzeczy od Boga stają się dla ludzi pułapką, nie dają prawdziwej radości. Niewiara mówi... Ja chcę więcej, chcę silniej, chcę mocniej, ja pragnę. Skutek jest co? No, frustracja, niespełnienie, brak szczęścia. I znowu, wino, kobiety, śpiew, Salomon o tym mówi. To są błogosławieństwa od Boga, które nam dał, żebyśmy się nimi cieszyli. Niewiara bierze te rzeczy w swoje ręce i mówi więcej kobiet, więcej wina, więcej muzyki. I co się dzieje? Te rzeczy stają się dla nas pułapką, rodzą frustrację. Nawet słuchajcie, no okej, z winem, z kobietami to potrafię sobie wyobrazić. No dobrze, to rodzi frustrację, jeżeli się nie ograniczamy w dziedzinie seksualności czy alkoholu. Ale muzyka? Ale zobaczcie, to samo. Mam wrażenie, że żyjemy w takiej erze, wszędzie muzyka, programy muzyczne, tak, w telewizji co chwilę. Muzyka w playerze, w słuchawkach, w tramwaju, w SKM-ce, w autobusie, na rowerze, w toalecie, w Ikei, w głośnikach, w internecie. I słuchajcie, muzyka, jak każde błogosławieństwo, może przynieść też przekleństwo. Jeżeli traktujemy dobre rzeczy od Boga w bałwochwalczy sposób, jeżeli sprawują nad nami kontrolę, to nie ma mowy o radości. Gdyby mama ma jakiegoś nastoletniego syna, który lubi rock and rolla, i mama mówi, wiesz co, sprzedaję dom, żeby ci kupić vana, którym będziemy mogli jeździć teraz na koncerty rockowe. No to pewnie by spowodowało, że syn, mimo że lubi rock'n'rolla, znienawidziłby muzykę, widząc jak mama ją traktuje, jakie są decyzje mamy, że tak naprawdę traktuje muzykę w bałwochwalczy sposób. Podsumowując, Salomon mówi po pierwsze, miej realne oczekiwania od życia, od pracy, od seksualności, od ludzi. Nie wszystko naprawisz, nie wszystko ustalisz, pewne rzeczy się wydarzą poza twoją kontrolą. Będzie cierpienie, mogą przyjść choroby, w końcu przyjdzie ten wyrównywacz tak zwany, czyli śmierć, który wyrównuje wszystkich, bogatych, biednych, mądrych, głupich. Jeżeli myślisz, że to, co zgromadzisz sobie tu na ziemi, pójdzie w dobre ręce i w tym upatrujesz sensu tego, co robisz, to również nawet to Salomon zabiera nam z rąk, o czym zobaczymy, co zobaczymy w następnym fragmencie. Mądrość według Pisma Świętego to nie jest sztuka programowania, sterowania światem zgodnie z naszymi celami. Mądrość nie radzi ludziom kontrolować życie od A do Z, gonić za więcej. Mądrość mówi, życie jest nietrwałe, ale możesz naprawdę cieszyć się prawdziwie Bożymi darami. Możesz w pokoju serca okazywać Bogu wdzięczność za wszystko, co ci dał. I do tego zachęcam, na tym polega wiara. Pośród różnych burz, nietrwałości, byśmy powiedzieli mgły wokół nas, jest prawdziwa radość, która wynika z tego, że żyjemy z Chrystusem, który za nas umarł, który wnosi prawdziwą radość w nasze życie z powodu zbawienia, ale tą radość też potrafimy wtedy przenieść na wszystko, czego tykamy, czego się dotykamy, w co się angażujemy. I do tego nas wszystkich zachęcam. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Dziękujemy Tobie za tą prawdziwą, realną perspektywę, którą maluje nam Salomon w swojej księdze. Ty, Panie, mówisz, że wszystko jest tymczasowe, przemijalne, że nie kontrolujemy świata, ale nawet pomimo tych prawd jest naprawdę prawdziwa radość, prawdziwe spełnienie w tym życiu. Ty zachęcasz nas, abyśmy nie odrzucali Twoich dobrych darów, traktowali je jako jakieś nieczyste czy złe, co odciąga nas od Ciebie, ale Ty, Panie, jesteś Bogiem i Stwórcą rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Ty chcesz, abyśmy afirmowali świat, abyśmy cieszyli się Twoimi dobrymi darami, ale cieszyli się nimi we właściwy sposób, bo tylko to może dać nam też prawdziwe spełnienie, prawdziwą radość. Prosimy Cię, Panie Boże, o tą mądrość, do której zachęca nas Salomon, o tą właściwą perspektywę na świat, na życie. I przygotuj, prosimy Cię, Panie, byś przygotował też nasze serca na tą prawdziwą radość, która płynie z faktu, że Twój Syn przyszedł na świat, stał się jednym z nas, aby dać nam nowe życie, aby nas odkupić, aby nas nabyć na własność swoją krwią. Amen.